To było takie moje nastawienie pierwsze, ale już w drodze, już tam ktoś zapytał, czy jeżeli będzie potrzeba tłumacza, czy ja jestem gotowa. No ja na to odpowiadałam w ten sposób, że ja nie jestem profesjonalistą. Ja po prostu znam język, ja tym językiem się porozumiewam i ludzie mnie rozumieją, ja rozumiem, co oni mówią, ale po prostu na ile trzeba będzie pomóc, ja jestem gotowa pomóc. No i okazało się na miejscu, że ta pomoc była bardzo potrzebna, dlatego że z tego, co się mogę zorientować, z tego, co pamiętam, to chyba ci tłumacze byli tak zebrani, kogo można było gdzieś tam ściągnąć, skądś to ściągano. Jakoś sobie radziliśmy. Jeżeli już była jakaś mniej więcej rozpoznana sytuacja, znaczy mniej więcej, dlatego że trudno było w wielu wypadkach ustalić, czy to rzeczywiście o tego człowieka chodzi. Prokuratorzy, to byli tylko Rosjanie, oni mieli i jakieś spisy, i pewne zdjęcia.
Te spisy, te zdjęcia pochodziły od bliskich ofiar, pochodziły z Polski?
To już było tam stamtąd, z miejsca katastrofy. Kiedy proszono te poszczególne osoby, tych bliskich, żeby się zgłosili, to już był jakiś konkretny materiał, to nie było tak zupełnie w ciemno.
Gdzie to się odbywało? Jak wyglądało to pomieszczenie?
Znaczy, wszystko się odbywało, to jest Instytut Medycyny Sądowej w Moskwie. Na parterze, z tego co sobie przypominam, to tam były takie pomieszczenia jakby... No właśnie tak jak jest w różnych szpitalach moskiewskich, miejsce, gdzie można zebrać się na pogrzeb.
A to były duże pomieszczenia, bo przecież tam przewijała się masa ludzi.
Dosyć duże pomieszczenia, ale tam wchodziło się dopiero, kiedy już były informacje na tyle, że można było już jakby po prostu rozpoznać, to jest właśnie rzeczywiście ten człowiek. I tam było takie cztery jakby podesty, jakby takie, po prostu, gdzie kładziono te ciała i ciała były przykryte prześcieradłem, z tym, że jeżeli na przykład mniej więcej ciało było w całości, to było po prostu przykryte tym prześcieradłem. Jeżeli ciało było w jakichś takich kawałkach, powiedzmy, to także było przykryte prześcieradłem, ale były otwory wycięte tam, gdzie na przykład można było zobaczyć, kolano, bok.
Otwory w tych prześcieradłach?
W prześcieradłach, tak. Żeby po prostu, zwłaszcza jeżeli były jakieś znaki szczególne, żeby patrząc można było łatwiej rozpoznać.
Jak dużo rodzin musiało rozpoznawać w ten sposób swoich bliskich?
Trudno mi w tej chwili określić, ale wydaje mi się, że ciała ofiar, które były w całości, były nieliczne. A tak to były rzeczywiście bardzo, bardzo ciała po prostu... To były resztki ciał.
I one w tej postaci były chowane do trumien tych metalowych?
Były pakowane w takie worki foliowe. No to może tak brzmi dosyć ordynarnie, bym powiedziała. No ale myślę, że to był taki, ja wiem, jest może nie jedyny sposób, ale taki sposób, żeby już te szczątki, które się zebrało, żeby już w całości, bo tam otworzyć człowieka, praktycznie nie bardzo można było. I to mówili lekarze, że to jest dosyć częste, jeżeli samolot się przewraca, że po prostu rozczaskują się głowy ludzkie. No i ja widziałam takiego jedno ciało bez głowy i to jest po prostu strasznie trudno rozpoznać. Dlatego ja się, z jednej strony, ja się nie dziwię różnym pomyłkom.
Prokurator generalny w tej chwili mówi, że to rodziny popełniły pomyłki, identyfikując dwie osoby, co najmniej dwie osoby.
Ja spotkałam się z taką właśnie konkretną sytuacją, dlatego że miałam być tam jeszcze przy kimś, to chyba był nawet z ochrony rządu człowiek, który podano, że to jest on. Tymczasem... Nie pamiętam, chyba żona stwierdziła, że to nie jest on, bo były pewne podobieństwa po prostu. No i to było pierwszego dnia, kiedy właśnie ona stwierdziła, że to nie jest jej mąż. I na drugi dzień rano zobaczyłam, albo to był młody lekarz, albo nawet jeszcze student, który przybiegł i mówi, ja go znalazłem.
Czy te ciała po identyfikacji były jakoś oznaczane?
Tak, były oznaczane, dlatego że po identyfikacji tam był stawiany, jeżeli dobrze pamiętam, taka tabliczka jakaś, ale już teraz nie wiem, czy to...
Z nazwiskiem, z numerem?
Z tego, co sobie przypominam, że tam były nazwiska. Bo to były trumny, oni wkładali te po identyfikacji, wkładali do takich trumien, takich typowych rosyjskich, no są deski przykryte tak, no, materiałem czerwonym, zielonym czy tam innym. I potem przynoszono te trumny do tego pomieszczenia, gdzie stały trumny przygotowane już do przewozu do Polski.
Nasze polskie trumny.
Nasze polskie trumny. I one były podwójne. Pierwsza to była metalowa. I druga normalna z drzewa. I brano te tabliczki i przybijano do trumien. Tutaj w tym wypadku, ale tak jak ja się zastrzegam, że to były te pierwsze dwa dni, kiedy nam powiedziano, że dalsze będzie bardzo trudne i bardzo żmudne rozpoznawanie.
Genetyczne, na podstawie badań genetycznych.
Tak. No więc jak to wyglądało, potem już badanie DNA i na ile to było zrobione, na ile po prostu było zrobione, ale te wyniki nie doszły tam, gdzie powinny dojść. Ja już na ten temat nic nie mogę powiedzieć.
Wdowa po Januszu Kochanowskim powiedziała, że w tej chwili kilka rodzin, najwyżej kilka rodzin może być pewnych, do kogo chodzi na grób, że ekshumacje kolejne będą konieczne, zbliża się 1 listopada. Jak te rodziny mają sobie poradzić z tą niepewnością? Czy odwiedzają swojego bliskiego, swoją bliską w rodzinnym grobie?
Jeżeli, no właśnie tak jak jeden z księży mi powiedział, że biskupa Płockiego poznał po pierścieniu na palcu, to pomyłki po prostu są nieuniknione. Ja się boję zawsze jakichś takich okrągłych zdań, bo wiadomo, że tu chodzi o ludzi, ale właściwie człowiekowi wierzącemu w pewnym sensie jest lżej, ponieważ wie, gdzie szukać pomocy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Siostra Maria Ślipek ze Zgromadzenia Sióstr Serca Jezusowego była moim gościem w tygodniku RMF FM Tydzień w Tydzień.
Dziękuję serdecznie i życzę wszystkiego, co najlepsze.